Drodzy braterstwo, dzisiaj na wykładzie zechcę kontynuować i mam nadzieję zakończyć ten wykład, który rozpocząłem już jakiś czas temu tutaj u nas w zborze. Było ten wykład już dwie części miał, tak mi się zdaje przynajmniej, że dwie części to już było. Ostatnia miała miejsce 23 września, czyli jakiś, miesiąc, 4 tygodnie temu dokładnie wychodzi, że to było. Wykład dotyczył jednej z zalet charakteru, jaką jest samokontrola. O tym właśnie mówiliśmy. Tak więc przypomnę, zanim przejdziemy dalej, przypomnę definicję i kilka słów na temat tego, co do tej pory zostało powiedziane, żebyśmy sobie mogli myśli odświeżyć. Więc samokontrola to siła charakteru, dzięki której przez stanowczość rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. Jest to zaleta charakteru, o której Biblia mówi. To słowo w Biblii występuje 4 razy w Nowym Testamencie. 4 razy jest wspomniane o samokontroli w Biblii. A co najważniejsze, wspomniana zostaje ona wymieniona przez apostoła Piotra w jego drugim liście, w rozdziale 1, w wersetach od 5 do 7. Tam, gdzie jest fragment, który znamy jako przydawanie piotrowe. Niektórzy nazywają, nawet słyszałem takie określenie, drabina piotrowa, bo to tak kolejny takie szczebelki, że coraz wyżej ktoś wchodzi. I tam jest wymienione w wersecie 6, że mamy przydać także coś, co najczęściej jest tłumaczone w naszych Bibliach jako powściągliwość, czasami strzemięźliwość, najczęściej jako powściągliwość. Słowo powściągliwość akurat prawdopodobnie nie jest najlepszym tłumaczeniem, chociaż to już teraz nie będę w to wchodził, bo nie to nasz temat. Chociaż według niektóre definicje, jakie można znaleźć, słowa powściągliwość są bardzo bliskie tutaj słowie, tym naszemu zrozumieniu słowa samokontrola. Są przykłady, na przykład z angielskich przykładów to diaglot wprost oddaje to właśnie słowo samokontrola, jeszcze jakiś inny z tych współczesnych, takich dość popularnych w Stanach Zjednoczonych przykładów też oddaje to słowo jako samokontrola, tak jak literatura prawdy to oddaje samokontrola, u nas jako powściągliwość, a z polskich przykładów, to tutaj mam wynotowane, kiedy sobie zapisałem, Biblia tak zwana warszawsko-prawska, wydana pod kierunkiem arcybiskupa Romaniuka, oddaje to jako panowanie nad sobą. To słowo, to umiejętność rządzenia samym sobą, czy też umiejętność panowania nad samym sobą, to jest właśnie ta zaleta charakteru, o której mówimy. Wielce cenna i niezbędna nie tylko każdemu chrześcijaninowi, ale każdemu człowiekowi. Taka właśnie umiejętność rządzenia samym sobą. Czyli to jest taka zdolność, którą jeżeli ktoś posiada w sporej mierze rozwiniętą, to potrafi realizować swoje plany. Postanowił, przemyślał coś, zastanowił się, co by było dobrego i postanowił, że dobrze by było zrobić to, a to. No i teraz trzeba to zrealizować. To, co sobie w głowie obmyślił, to, co na świetle posiadanej wiedzy, możliwości, pomocy, na które może liczyć, wydało mu się rzeczą dobrą, wartościową, którą chciałby zrobić. No teraz trzeba to zrobić. No, a żeby to zrobić, to trzeba umieć sobą rządzić, panować nad sobą samym, po to, żeby ten właśnie plan zrealizować, po to, by wdrożyć go w życie. Oczywiście mówimy tutaj o takich dłuższych rzeczach, trudniejszych do wykonania, rozciągających się na dłuższy okres czasu, bo zrobienie czegoś, co jest proste i krótkotrwałe, nie wymaga posiadania dużej miary samokontroli. I do zrobienia prostej, zwykłej rzeczy, taką, że jak ktoś sobie pomyślał, że jestem spragniony i dobrze byłoby się napić teraz herbaty, to pójść sobie do kuchni i zrobić tą herbatę, to prawie wszyscy ludzie potrafią zrobić. Jeżeli ktoś takiego czegoś nie potrafi zrobić, to go się bierze na leczenie do szpitala, bo to są skrajne przypadki czegoś takiego, znaczy, że coś jest nie tak z tą osobą w umyśle tej osoby, a takie proste rzeczy każdy normalny człowiek potrafi zrobić. My mówimy, ale to jest umiejętność rządzenia samym sobą, ale bardzo niewielka. A to, o czym pisze apostoł Piotr, to mówi, żeby przydawać, a później po tym jak wymieni te wszystkie zalety charakteru tutaj, to pisze dalej w swoim pierwszym rozdziale swojego drugiego listu, że one mają się pomnażać w nas. Czyli one mają się powiększać, bo to nie jest tak, że się raz się doda i się skończyło. Bo prawda jest taka, że chociaż apostoł Paweł, Piotr w uproszczeniu pisze, że przydawajcie to kolejne zalety, to wcale nie znaczy, że ktoś wcześniej, zanim nie przydał czegoś, to czegoś nie posiadał. Jak apostoł Piotr pisze, że przydajcie samokontrolę, to nie znaczy wcale, że wcześniej ci, do których się zwraca samokontroli, w ogóle nie posiadali. Posiadali, tylko apostoł Piotr zachęca, żeby nasze przydawać coraz większą miarę tych zalet charakteru, bo tam przecież jest i miłość wymieniona, jest i pobożność wymieniona na tej liście. To nie jest tak, że ktoś nie posiada wcześniej tych zalet charakteru. I apostoł Piotr namawia ich, żeby tych zalet przydał sobie, żeby takie zalety w sobie posiadł. Bądź co bądź pisze do chrześcijan, ludzi, którzy przynajmniej częściowo coś takiego jak pobożność muszą posiadać. I kwestia jest tylko taka, żeby przydawać coraz większą miarę. Tak samo z tą samokontrolą. Każdy z nas pewną umiejętność rządzenia sobą posiada, bo gdyby nie posiadał, to by na przykład nie był w stanie tutaj przyjść na zebranie. Dzisiaj nie byłby w stanie normalnie funkcjonować nawet w życiu doczesnym, świeckim, swoim, ziemskim. No, ale trzeba przydawać coraz większą miarę, żeby umieć rządzić sobą w sposób coraz lepszy, bo człowiek doskonały musi umieć w 100% rządzić sobą w dobrym postępowaniu, tak, żeby w jego postępowaniu nic złego, nic wręcz głupiego nie było, żeby tylko mądre rzeczy był w stanie realizować, żeby tylko mądre rzeczy realizował. Więc to jest ta właśnie umiejętność. Można w uproszczeniu dużym powiedzieć, że to jest taka stanowczość. Ktoś, kto jest stanowczy w działaniu, to jest to człowiek, który posiada samokontrolę w sporej mierze. Im bardziej jest stanowczy, zdecydowany, konsekwentny w swoim działaniu, nie poddaje się i nie ustaje, kiedy pojawiają przeszkody, to jest to człowiek, który posiada dużą miarę samokontroli. Jak zapewne sobie pomyślimy o ludziach, których znamy, o których słyszeliśmy, albo o których mogliśmy czytać w literaturze, to wiemy, że trafiają się tacy ludzie, którzy taką właśnie dużą samokontrolę posiadają, że są bardzo konsekwentni w realizacji swoich planów i jak sobie postanowią, że coś zrobią, to konsekwentnie dążą do celu. Nawet jest takie powiedzenie, które mówi o niektórych, że po trupach dążą do celu. Być może tutaj już jest przesada w tym, bo czy to jest dobre postępowanie w taki sposób, ale są i tacy. To świadczy o ich dużej sile charakteru, jaką posiadają, tylko być może nie mierzącą sobą w dobrym postępowaniu, bo to też należałoby zaznaczyć, że zaletą jest tylko umiejętność rządzenia sobą w dobrym postępowaniu, a jeżeli ktoś postępuje źle i jest konsekwentny, stanowczy i nie można do tego odwieść, to wcale nie praktykuje biblijnej zalety, praktykuje wadę zwaną uporem. Ktoś taki jest po prostu uparty, a nie stanowczy w tym pozytywnym znaczeniu umiejętności rządzenia samym sobą, więc ten kierunek tej samokontroli jest ważny, bo samokontrola to nie jest każda stanowczość, ale stanowczość w rządzeniu sobą w dobrym postępowaniu. I jest to misja, chrześcijaninowi jest bardzo potrzebna, bowiem chrześcijanin w swoim życiu, gdy rozpoczynał swoje chrześcijańskie życie, gdy przyszedł do Boga, no to rozpoczął realizację wielkiego planu. Powiedziałbym największego, najtrudniejszego, na jaki człowiek może się zdobyć tylko. A tym planem jest rozwinięcie swojego usposobienia, wypełnienie tego, co obiecał Bogu w swoim poświęceniu. Że będzie walczył z grzesznością w sobie, że będzie rozwijał pozytywne zalety, że będzie martwy dla siebie, świata i grzechu, a żywy dla Boga i dla Jego spraw. Taki miał plan i poświęcając się, tak sobie obmyślił, uznał, że jest to stosowne, dobre, że z pomocą Bożą uda mu się to wykonać. No i poświęcając się do Boga, jak gdyby przystępuje do realizacji tego planu. Deklaruje, że on wchodzi na tą drogę, która wciąż jest wąską drogą, czy droga życia chrześcijanina jest tą wąską drogą, to co to znamy pod hasłem wąska ścieżka. Także tak w Biblii jest to jakaś ta droga, którą kończymy, jest wąską ścieżką ze względu na trudności, jakie trzeba pokonać na niej, ze względu na to, że wcale nie jest łatwo nią
iść. Szeroka droga ma to do siebie, że łatwo się nią postępuje i kroczenie nią nie wymaga wysiłku. Natomiast wąska, a tutaj nasz Pan, mówiąc o tej wąskiej drodze, wspomniał o tym tylko, że jest wąska i tutaj kontrast położył między wąskim a szerokim. Moglibyśmy jeszcze dołożyć, że ona jest nie tylko wąska, ale jeszcze idzie pod górę. Ta szeroka idzie w dół. A coś jak droga idzie w dół, to każdy wie, że po takiej drodze się łatwo postępuje. Jak jest droga równa, ładny asfalt wyłożony, to nie bardzo trzeba patrzeć na tą drogę, a nogi same niosą. Tak, my kiedyś z siostrą Anią taką drogą z Morskiego Oka schodziliśmy sobie, to nam się szło dużo łatwiej, a wcześniej z innej strony wchodziliśmy wąską ścieżką pnącą się pod górę, to żeśmy byli przez po paru godzinach takiej wędrówki umęczeni, ale później wyasfaltowana droga, idealnie równa, dość to jest sporo nachylona w dół, także te nogi same niosą, nie trzeba patrzeć pod nogi, bo się nie przewrócisz, bo tam nie jest równiutko. Mogliśmy całkowicie skupić się na rozmowie, nie patrząc jak idziemy, a szło się bardzo leciutko. Szeroką drogą, równą i nachyloną ku dołowi. To taką drogą się bardzo łatwo idzie. Natomiast droga chrześcijanina jest trudna. Pod górę jest wąska i tutaj kamienie, korzenie, nierówności na tej drodze. Oj, bardzo łatwo się jest potknąć i wywalić na takiej drodze. Więc ta droga chrześcijana jest trudna, dlatego umiejętność rządzenia samym sobą, jaką potrzebuje chrześcijanin, jest bardzo duża. Powiedziałbym większa niż potrzebuje przeciętny człowiek na tym świecie, by w miarę jak dobrze swoje życie przeżyć. Bo by tak w miarę przynajmniej dobrze swoje życie przeżyć, to też trzeba posiadać umiejętność rządzenia sobą w dobrym postępowaniu, by nie poddać się różnym złym pragnieniom, które każdy człowiek posiada, bo one wynikają z grzeszności, z jaką każdy się rodzi, jaką w trakcie swojego życia może jeszcze nabyć, to nawet, żeby tak w miarę godnie swoje życie przeżyć, to każdy potrzebuje sporą dozę tutaj umiejętności rządzenia sobą w dobrym postępowaniu, żeby właśnie tego dobrego trwać w dobrym postępowaniu i żeby usuwać z siebie złe, grzeszne rzeczy, jakie naturalnie posiada, by one nie przejęły nad nim kontrolę i no, nie doprowadziły go do zguby, do stoczenia się w swoim życiu. A chrześcijanin potrzebuje jeszcze większą dozę samokontroli, tej umiejętności rządzenia samym sobą, bowiem próbuje realizować znacznie trudniejsze zadanie. Nie tylko nie chce umrzeć bardziej grzeszny niż się urodził, tylko stara się umrzeć lepszym niż się urodził, czyli zawrócić ogólny trend ludzkości, ogólny trend tego świata, który degraduje się coraz bardziej i każde kolejne pokolenie, jako że zaczyna z gorszego początku, bo ma dzięki zasługom swoich przodków, rodzi się z większą degradacją niż urodzili się ci przodkowie, a tym warunki, w których żyją, są też coraz trudniejsze do sprawiedliwego postępowania, bo jak wiemy, warunki, jeżeli chodzi o łatwość życia ziemskiego, cielesnego, no to raczej się są coraz lepsze. Dzisiejsze współczesnie żyjące pokolenia mają lżej w tym życiu doczesnym niż pokolenia miały w przeszłości, co widać chociażby po wydłużeniu długości życia pokoleń w tych nowożytnych naszych czasach, czyli mamy się w XX wieku, no i teraz w XXI, to widać po tym, że życie zrobiło się lżejsze, ten człowiek tak fizycznie swojego organizmu aż tak szybko nie eksploatuje jak w przeszłości, ale warunki do prowadzenia życia religijnego, dochodzenia z Bogiem są coraz gorsze i jest to proces coraz trudniejszy, więc wymagający dużej miary samokontroli, by w nim wytrwać, by w nim nie ustać. Więc to wszystko, to tak gwoli przypomnienia, wspominam o tych rzeczach. O tym było mowa w poprzednim wykładzie. A dzisiaj to chciałbym powiedzieć o, kontynuując ten wykład, przedstawić głównie dzisiaj kilka ilustracji biblijnych ze Starego Testamentu, które podają właśnie korzyści z posiadania samokontroli albo brak niekorzyści z jej nieposiadania, bo o tym tutaj mówi nam Biblia. No i do tego
od razu może przejdźmy, to dzięki temu powinno udać nam się zdążyć, jak przejdziemy do tego od razu. Więc pierwszy obraz, na którym chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jest z Przypowieści Salomonowych, 25 rozdział, a werset 28. Przypowieści Salomonowe, 25 rozdział, a 28 werset brzmi tak. Sądzę, że znamy te słowa, bo to jest jeden z bardziej znanych wersetów biblijnych. Mówi on tak. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru. No i ktoś chciał, jakby zapytał, a gdzie tu jest mowa o samokontroli? Nie ma tu słowa ani samokontrola, ani powściągliwość, ani żadnego innego wyrażenia o podobnym znaczeniu. No ale motywa, że mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, czyli nad czym nie ma mocy. Co to znaczy ten duch swój? No wiemy, że słowo duch w Biblii ma sporą liczbę znaczeń, tak, zdaje się, aż 12 ich można wyłowić, ale jednym z częściej występujących znaczeniem słowa duch jest usposobienie. Bo człowiek jakiego ducha swojego może mieć? No, żadnego tutaj ducha w znaczeniu niewidzialnej istoty człowiek nie posiada. Tak, tylko ma swoje usposobienie. I to rzeczywiście każdy człowiek swoje usposobienie, swój charakter posiada. I to jest to, co odróżnia go od innych, bo każdy ma swoje i żadnych dwóch ludzi nie ma identycznego usposobienia, identycznego charakteru, bo jest tutaj zróżnicowanie. Są ludzie bardziej lub mniej podobni do siebie, ale dwóch identycznych byłoby bardzo trudno znaleźć, rzecz praktycznie niemożliwa. Więc tutaj jest mowa, innymi słowy, ten werset mówi, że mąż, czyli człowiek, tak kiedyś wyrażano, że mąż, tak to w Starym Testamencie było popularne określenie, dzisiaj byśmy powiedzieli człowiek, człowiek, który nie ma władzy, mocy nad swoim usposobieniem, czy nad swoim charakterem, nad swoimi uczuciami, które go pobudzają do takiego czy do innego postępowania, a ta moc, o której tutaj mowa, no co człowiekowi daje tą moc nad jego usposobieniem, nad jego charakterem? No samokontrola daje tą moc. Parafrazując te słowa, to tutaj prorok chciał powiedzieć, że człowiek, który nie ma samokontroli, albo człowiek, który nie potrafi rządzić swoim usposobieniem, jest jako miasto rozwalone bez muru. Bo właśnie samokontrola daje tą moc, że można zapanować nad swoim usposobieniem i wtedy nie jest się na łasce swoich uczuć. Ktoś taki nie jest wydany na pastwę swoich uczuć, które nim miotają, że i on nie ma nad tym kontroli. Przyjdzie mu jakieś uczucie i on nie wie, co z tym zrobić. To uczucie zaczyna nim rządzić i sprawia, że robi akurat to, do czego to uczucie go pobudza, chociaż to niekoniecznie może być rzecz dobra, albo nawet jeżeli nie jest to rzecz zła, to może chwila akurat nie jest stosowna ku temu. Tak jak mi się przypomina taki przykład sprzed wielu lat, jak to kiedyś jeden student mówił tak, no, że wyleciał ze studiów, no bo pooblewał egzaminy. No, a dlaczego? No bo jak go pyta, a dlaczego to tak? Nie uczyłeś się? A on mi mówi, no bo wiesz, bo jak był no, przed egzaminem, no, to taki okres, kiedy trzeba było przysiąść. A jemu wtedy przychodziły myśli, że on miał poważne kwestie do przemyślenia w tej kwestii, wtedy w swoim życiu. I zamiast się uczyć do egzaminu, który był za 2-3 dni, to on te 2-3 dni poświęcał na to, żeby pomyśleć o jakichś ważnych rzeczach w swoim życiu, żeby to przemyśleć. Akurat wtedy miał największą ochotę, żeby przemyśleć. No, to jest wynika z tego, jakbyśmy zrobili analizę psychologiczną. Po prostu tak bardzo nie chciał się uczyć do tego egzaminu, że szukał sobie wymówki, czegokolwiek, listka figowego, który by przykrył to, co po prostu nazywa się lenistwem w takiej to sytuacji. To jest to, czy ktoś, kto nie miał mocy nad duchem swoim. Dobrze jest przemyśleć swoje życie. Chrześcijanin powinien być człowiekiem, który myśli, zastanawia się nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem, ale nie zawsze jest najbardziej nie jest stosowny czas. Na to nie jest kwestia, która musi być akurat dzisiaj przemyślana, jak ty jutro masz egzamin. Jakbyś dzisiaj jeszcze przysiadł i solidnie popracował, to masz szansę, że jutro go zdasz ten egzamin. No a to jest właśnie takie, przychodzi mi pragnienie, chciałbym pomyśleć akurat o ważnych sprawach w swoim życiu i to przemyśleć, to muszę teraz to zrobić i nic innego nie ma znaczenia. Nie, to nie jest ktoś, kto potrafi rządzić samym sobą, to sobie przełoży to na czas po egzaminie, przemyślenie tych ważnych swoich kwestii życiowych. Bo jeżeli ktoś będzie tak ulegał tym swoim uczuciom, które będą nim rządziły, to te uczucia będą go oszukiwały. Bo jak mówi prorok Jeremiasz, najzdradliwsze jest serce ludzkie, bardziej zdradliwe niż jakkolwiek innego, któż je pozna. I tak takimi różnymi uczuciami będzie maską, będzie człowiek sam siebie oszukiwał i maskował sam przez sobą, że jest leniwy. Bo po prostu, że mu się po prostu nie chce uczyć. No to wtedy, ale to jest taka rzecz, to wtedy jak jest rozsądny sposób postępowania? Jak jesteś leniwy i nie chcesz się uczyć, to nie idź na studia, które wymagają nauki. Idź, zajmij się czymś pożytecznym, znajdź sobie pracę i będzie większy pożytek z tego, niż tutaj się pomęczysz, narazisz swoich rodziców na koszty, którzy cię muszą utrzymywać, a tobie się nie chce uczyć tutaj. Albo jeżeli wyruszyłeś w taką drogę, to walcz ze swoim lenistwem, staraj się je ogarnąć, staraj się zdobyć moc nad tym duchem swoim, to jest to okazja do ćwiczenia siebie. Bo ktoś, kto nie ma mocy nad duchem swoim, czy nie potrafi rządzić samym sobą, to co się z nim stanie, mówi prorok? Jest jak miasto rozwalone bez muru. No, taki obraz tutaj zostaje nam podobny. Miasto bez muru, to wszyscy pamiętamy z historii, gdzieniegdzie jeszcze można nawet zobaczyć, że miasta kiedyś w przeszłości, w czasach starożytnych, a jeszcze nawet czyli w czasach, kiedy ten prorok pisał te słowa, a także przez jeszcze sporo lat później, długie, długie stulecia, miasta były otaczane murami. Kiedy to zrezygnowano z otaczania miast murami, dopiero chyba gdzieś w około XVIII wieku zaczęto z tego rezygnować, bo postępy w artylerii sprawiły, że otoczenie miasta murem nie zapewniało już bezpieczeństwa. Ale jeszcze wcześniej budowano, tak? W XVI wieku tutaj niedaleko od nas, jak Zamojski Zamość w Szczerym Polu stawiał, to wciąż jeszcze otoczył murem, bo wciąż jeszcze w XVI wieku było to rozsądne rozwiązanie i później dzięki temu, jak przyszli Szwedzi, to wcale nie mogli Zamościa zdobyć, bo był odpowiednio otoczony murami i posiadał odpowiednie zabezpieczenia, w związku z tym, by go zdobyć, potrzebne by było długotrwałe oblężenie. Król szwedzki nie miał czasu, żeby długie miesiące stać pod Zamościem i czekać na to, aż zabraknie jedzenia mieszkańcom środku albo wyczerpie im się amunicja i nie będą w stanie się bronić, więc mury zabezpieczały miasta przed atakiem, przed tym, żeby wróg nie wtargnął i nie zniszczył. Bo też pamiętamy zapewne z filmów, jak to w starożytności i w średniej, po czasy średniowieczne bywało, wpadała armia i jak wpadli do miasta, to zabijali, plądrowali, kradli, niszczyli wszystko, co się dało. A tego, co się nie dało zabrać, to co robili? Podpalali, żeby się spaliło. No, bo domu się nie da zabrać budynku, nie weźmie ze sobą, nijak nie dało się. W związku z tym zniszczyć, żeby nikt z tego nie miał pożytku. Po to budowano miasta, żeby zabezpieczyć je przed takim losem, przed zupełnym zniszczeniem. Jeżeli miasto miało mur, to takie miasto łatwo nie mogło stać się miastem rozwalonym, tak jak tutaj mówi prorok, czyli miastem zniszczonym, bo jeżeli miasto było otoczone murem, to nawet stosunkowo nieliczni obrońcy byli w stanie opierać się liczniejszemu wrogowi. Natomiast miasto, które nie było otoczone murem, nie było obwarowane, bardzo łatwo było zdobyć i zniszczyć. I taki obraz nam tutaj prorok przy powieściach Salomonowych podaje, mówiąc nam o tym, że kto nie rządzi swoim duchem, swoim usposobieniem, to co się z nim stanie? Jest jak miasto rozwalone bez muru. To jest miasto zniszczone. To jest miasto, które przestaje istnieć. Mówi, że poniesie porażkę. Taka myśl wypływa z tego wersetu. Ktoś, kto nie będzie w stanie nauczyć się rządzić sobą, powiedzmy w sporej mierze, w jakiej, to powiedziałbym, że sprawa indywidualna i różnie to może bywać, bo to jest, mówimy o bardzo skomplikowanych rzeczach i tutaj szereg różnych aspektów wchodzi w grę. Są to rzeczy, które nikt z nas do końca nie rozumie. Rozumie tylko Bóg, jak to współgra i odpowiednio każdemu wymierza, ile powinien był w stanie rozwinąć, bo było to dla niego możliwe, a ile nie był w stanie rozwinąć, bo zaczynał z takiego stopnia upadku i taki szereg wad, które posiadał, które się nakładały na siebie, sprawiały, że coś było dla niego bardzo trudne, coś, co dla kogoś innego mogło być trochę łatwiejsze albo dużo
łatwiejsze, więc Bóg wszystko na pewno rozsądza i odpowiednio w życiu udziela wsparcia i pomocy. Ale werset nasz mówi, że mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jak miasto rozwalone bez muru. Mur właśnie, można powiedzieć, odpowiadał tutaj samokontroli, który tak jak mur w przeszłości chronił miasto przed zniszczeniem, tak samokontrola chroni nasze usposobienie, te dobre rzeczy, jakie w nim możemy mieć, przed zniszczeniem na skutek ataków grzeszności wychodzącej z nas samych, no i atakujących nas też z zewnątrz, bo to jest ten nasz wróg, który to nasze usposobienie, te dobre rzeczy, bo każdy z nas dobre rzeczy też posiada, każdy rodzi się mieszanką dobra i zła. I tutaj ten werset akurat, bo za chwilę będziemy mieli inny werset, który będzie podawał przeciwny obraz, który będzie mówił nie o bronieniu miasta, tylko o atakowaniu i o niszczeniu. Ale na razie jesteśmy w takim obrazie, który mówi, że to miasto trzeba chronić, żeby nie uległo zniszczeniu, więc skupia się nad chronieniem dobrych rzeczy, które posiadamy. Bo to jeżeli ludzkość ogólnie się degraduje, to co to znaczy? To znaczy, że ma w sobie coraz mniej dobra, które wcześniej miała, bo na tym polega degradacja. Że jak gdyby powiedzmy człowiek, powiedzmy, że jego usposobienie to jest 100%, to ma kilkadziesiąt procent dobrych rzeczy i kilkadziesiąt procent tak ma złych rzeczy. Jeżeli ktoś się degraduje, to znaczy, że to się tak podziałka jakby się przesuwała w stronę zła. Czyli, że tych złych rzeczy, odsetek złych rzeczy rośnie, a odsetek rzeczy dobrych maleje. No na tym polega degradacja. Więc jedną z funkcji samokontroli jest możliwość ochronienia dobra, które w sobie posiadamy. Trzeba rządzić swoim duchem, bo jeżeli nie umiemy rządzić swoim usposobieniem, to i poddamy się temu naszemu usposobieniu, czyli innymi słowy, będę taki, jaki jest. Bądź taki, jaki jesteś, jest jedno hasło, czy też bądź sobą. O, to chyba tak jest wyrażana ta myśl. To bądź sobą nie jest dobrym hasłem i nie może być dewizą, mottem dla chrześcijanina, bo bądź sobą znaczy bądź taki grzeszny, jaki się urodziłeś i miej w sobie tylko tyle dobra, ile ze sobą przyniosłeś na świat. No to jest pójść, tak się nie da w taki sposób postępować, bądź sobą, bo przy takim postępowaniu no to raczej będzie tendencja do tego, żeby to zło się w nas powiększało, bo to jest popłynięcie z prądem, a prąd płynie w złą stronę, w kierunku coraz większego zła. Więc mury odpowiada tutaj jakby w tym obrazie samokontroli i on umożliwia nam obronienie tego, co mamy dobrego nas samych. Czyli w przeszłości co ten mur chronił? No te budynki, domy, które były w mieście i mieszkańców, którzy mieszkali w tych domach. Tu też moglibyśmy przyporządkować, że domy odpowiadałyby naszym zaletom, a nasze myśli odpowiadają mieszkańcom mieszkającym w tych domach. Tak, nasze myśli, nasze pragnienia wynikają z naszych uczuć, tak jak mieszkańcy z domów wychodzą, w domach mieszkają, mają swoje siedlisko. Nasze myśli, które naturalnie się nam rodzą, że myślimy o tym czy o tamtym, wynikają z naszego usposobienia, z tego, jakie mamy uczucia. A jeżeli mamy takie uczucia, to one generują pewien rodzaj myśli, jeżeli mamy inne uczucia, to one generują, wytwarzają inny rodzaj myśli w nas, tak samo jak mieszkańcy wyłaniali się z domów w mieście. Więc szatan atakuje i tak jak mury broniły starożytne miasta, tak samo samokontrola musi bronić te właśnie nasze zalety i wynikające z nich dobre myśli, bo inaczej one zostaną zburzone, zniszczone i nie oprą się atakom szatana. Więc można by powiedzieć, że pierwszą z tą korzyści, na którą zwracamy dzisiaj uwagę, jest to, że samokontrola zapobiega zniszczeniu naszych serc i umysłów i umożliwia nam odparcie ataków zła. To mamy jeden obraz tutaj. A jesteśmy dalej w przypowieściach, 16 rozdział, werset 32. I tu popatrzymy teraz na inny obraz, który też ma coś do powiedzenia w temacie samokontroli. Przypowieści 16 rozdział, werset 32 mówi nam tak. Kto panuje sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co dobył miasta. Kto panuje sercu swemu. Czyli znowu, kto panuje nad swoim usposobieniem. Teraz usposobienie, tutaj, tak, czyli uczucia są przedstawione pod symbolem serca. No jest to symbol do dzisiaj używany, bardzo popularny w literaturze, że serce jest właśnie tutaj symbolem uczuć. I że kto panuje nad tymi swoimi uczuciami, lepszy jest, niżeli ten, co dobył miasta. Tak mówi tutaj stary przekład Biblia Gdańska. Czyli ten, kto zdobył miasta. Bo tu teraz jest, mamy, że nasze naturalne serce i umysł są jak miasto, które trzeba zdobyć, nad którym trzeba zapanować. I tutaj mówimy w tym obrazie, mówimy o atakowaniu zła, jakie jest w nas, bo to trzeba, tak jak to miasto, o którym mówi ten werset, trzeba było zdobyć, tak samo to zło, jakie jest w nas, tą grzeszność, trzeba zdobyć, trzeba nad nią zapanować. I w tym obrazie możemy powiedzieć, że mur przedstawia zdeprawowanie. Ten mur trzeba zburzyć, żeby się dostać do środka i zniszczyć to zło, nasze wady. Domy znowu przedstawiają uczucia, tylko że w tym mieście, w mieście zła, są to wady. Mieszkańcy to złe myśli. A tymi, którzy bronią tego miasta, to są takie cztery rzeczy, które siedzą w nas. Samolubstwo, grzech, błąd i światowość. Znamy te cztery elementy. Samolubstwo, grzech, błąd i światowość siedzi w nas i szatan wykorzystuje to, żeby tego zła w nas bronić przy pomocy świata i ciała. A miasto ma być oblegane przez naszego Pana, który także ma cztery oddziały wojskowe, cztery korpusy. Tak jak i tam są cztery, tak i tutaj cztery i każdy ma swojego przeciwnika. Jest prawda, sprawiedliwość, miłość i myślenie w duchowy sposób. Tak? Bo lekarstwem na błąd jest prawda, lekarstwem na grzech jest sprawiedliwość, bo każdy grzech jest naruszeniem zasad sprawiedliwości, więc są to przeciwieństwa. Lekarstwem na samolubstwo jest miłość, bo samolubstwo to wszystko dla siebie ktoś chce. Miłość sprawia, że jest kierowana w stosunku do innych, do Boga, do bliźniego. No a światowość, czyli myślenie w sposób, tak jak myśli upadły świat, no to na to lekarstwem jest myślenie w sposób duchowy. I tutaj ci żołnierze walczą z jednej strony z tymi, z drugimi. A żeby tą walkę podtrzymywać, potrzebna jest umiejętność rządzenia samym sobą. Bo dzięki tej umiejętności rządzenia samym sobą można tych właśnie żołnierzy z tych prawdy, sprawiedliwości, miłości, myślenia w duchowy sposób pobudzać do walki, rzucać ich do walki, żeby oni walczyli, bo tamci żołnierze z samolubstwa, grzech, z korpusów samolubstwa, grzechu, błędu i światowości, oni są i oni będą walczyć, bo szatan tutaj daje odpowiednią pożywkę, żeby oni o swoje walczyli. I jeżeli chcemy im się przeciwstawić, to musimy aktywować te cztery przeciwne korpusy wojska, które same z siebie nie ruszą do ataku, bo nie żyjemy w takiej epoce, że ten atak by trwał samoczynnie. Żyjemy w epoce, w której panuje zło i grzech, dlatego tamci żołnierze z tamtych korpusów, oni będą walczyli, im musimy przeciwdziałać, żeby oni nie zapanowali zupełnie, bo to nie jest tak, że oni nie będą walczyć. Po to, żeby żołnierze prawdą walczyli, to co trzeba robić? No, trzeba się tą prawdą na pewno. Trzeba ją badać, trzeba o niej rozmyślać. To sprawia, że żołnierze z tego korpusu przystępują do walki. Ze korpusu sprawiedliwości, no to trzeba podejmować wysiłki do tego, żeby sprawiedliwie, bezgrzesznie postępować. Tak samo, by myśleć w duchowy sposób. A żeby myśleć w duchowy sposób, no to trzeba się napełniać duchowymi rzeczami i przyjmować boski punkt widzenia wyrażony w Biblii, to wtedy będzie to walczyło z tym myśleniem w sposób światowy, bo to myślenie w sposób świecki i światowy przychodzi samo w sobie, bo jest naturalne dla człowieka, bowiem wynika z jego cech dziedzicznych i z otoczenia, w jakim się obraca, które non-stop przecież takie myślenie pobudza. A samo dzięki samokontroli można rzucić do walki właśnie tych żołnierzy z tego przeciwstawnych korpusów, którzy mają za zadanie zdobyć to
miasta. Kto panuje sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co dobył miasto. Czy zdobycie miast w przeszłości było rzeczą banalnie prostą? No nie, nie było. Mówimy o takich miastach tutaj obwarowanych z murami. W związku z tym, kto zdobył jakieś miasto, podbił to miasto, no to zdobywał wielką sławę i wielką chwałę. Tam tutaj można, ucieknijmy się do literatury z czasów starożytnych, no i to chyba najbardziej znany przykład, to jest tak zdobycie Troi, co Homer opisywał w swojej Iliadzie. Ile to Grecy musieli oblegać? Wiele lat tą Troję. 10, no właśnie. A później i tak, żeby zdobyć, potrzebny był podstęp, bo tak naturalnie, no, nawet po 10-letnim oblężeniu, przynajmniej tak literatura to przedstawia, że tak to miało miejsce, nie, czy potrzebny był podstęp, bo to wcale, jak było miasto dobrze obwarowane i miało odpowiedni oddział wojskowy, który je bronił, wcale nie było łatwo je zdobyć. W związku z tym, jeżeli ktoś zdobył, to był to ktoś wielki, okrywał się sławą. A nasz werset mówi, że ten, kto panuje sercu swemu, czyli kto takie miasto zła, tych wszystkich samolubstwa, grzechu, błędu i światowości będącego w nim samym, w jego własnym osposobieniu, jeżeli je zdobędzie, a zdobycie tego miasta no właśnie znaczyło zniszczenie, tak, splądrowa, zniszczenie, unicestwienie, to jeżeli ktoś tego dokona, to jest większy od tego, kto zdobył literalne, takie zwykłe miasto, czyli jest lepszy od jakiegoś wielkiego wodza z przeszłości, który na czele swoich armii dokonywał wielkich podbojów i zdobywał miasta. A dlaczego jest on lepszy? No bo jest to największe zwycięstwo, jakie człowiek może odnieść. Nie ma żadnego większego, bo tak mówił nasz Pan, że co by człowiekowi przyszło, gdyby cały świat zdobył, a na duszy swojej szkodę poniósł? Nic. A tutaj mówimy, że o takim zwycięstwie to jest przyniesienie korzyści dla swojej duszy, czyli dla swojej istoty żyjącej, bo dzięki temu ta dusza będzie mogła żyć wiecznie. Jest to dlatego największa, najbardziej wartościowa rzecz ze wszystkich, w porównaniu z którą bledną wszystkie inne rzeczy. Bledną tak bardzo, że apostoł Paweł, jak o tym pisał, to sobie, że wszystko tutaj poczytał, jak to teraz przekłady współczesne delikatnie ujmują za śmieci, a on tam dużo dosadniej się wyraził, tak jak to tak Biblia Gdańska podaje, że gnój, chyba tutaj używając słowa, czyli śmieci, sugeruje na myśl czegoś bezwartościowego. Gnój symbolizuje nam coś no, odpychającego, no bo ma nieprzyjemny zapach, więc taki kontrast apostoł Paweł tutaj przedstawia w jednym ze swoich listów. Więc kto panuje sercu swemu, lepszy jest niżeli ten, który zdobył miasta. Moglibyśmy powiedzieć, że dzisiejsza historia właśnie sławi takich tych literalnych zwycięzców, zdobywców miast, Aleksandra Wielkiego, Napoleona i wielu innych, bowiem odnieśli jakieś tam wielkie zwycięstwa. No ale sądzę, że przyjdzie czas, kiedy historia będzie sławić tych, którzy zdobyli swoje, zapanowali nad swoimi sercami, że takie odnieśli zwycięstwa. No tutaj kwalifikują się, wszyscy członkowie maluczkiej ostatka się kwalifikują do takich zwycięstw, że zapanowali nad swoimi sercami. Kto panuje sercu swemu, musieli nad tym zapanować, nad swoim sercem, nad swoim osposobieniem, inaczej nie byliby członkami maluczkiego statka. No i idąc dalej, można powiedzieć, na tam coraz niższym poziomie, każda klasa, która odziedziczy przynajmniej życie wieczne, będzie musiała czegoś takiego dokonać, bo inaczej bez dokonania tego nie ma doskonałości, bez osiągnięcia doskonałości nie ma życia wiecznego na żadnym poziomie bytu, więc wszyscy ostatecznie to posiądą. Ale wiadomo, inna jest doskonałość boskiej natury, inna doskonałość duchowej, niższej natury, inna doskonałość natury ziemskiej, więc im niżej schodzimy, tym jest to proces teoretycznie łatwiejszy do przeprowadzenia. Jeszcze wszystko zależy, w jakich warunkach się go przeprowadza, ale ci członkowie maluszkiego statka, którzy na ten proces przeprowadzili w warunkach panowania grzechu i zła, są naprawdę wielkimi. No są największymi, bo najwięcej zdobyli w najtrudniejszych warunkach, osiągnęli doskonałość charakteru nadającą się do natury boskiej. To jest prawdziwa wielkość z ich strony i o nich historia powinna pisać. Przestudiowanie historii życia, sądzę, że w tysiącleciu może być nawet wykorzystywane jako
pożyteczna lekcja dla ludzkości przechodzącej restytucję, żeby zobaczyć, jak to w znacznie trudniejszych warunkach byli tacy, którzy sobie radzili, potrafili zapanować nad takim właśnie miastem, nad swoim sercem tym zdegradowanym. To powinno zachęcać tych, którzy w znacznie prostszych warunkach będą próbowali podobny proces przeprowadzać, bo dobry przykład jest pożyteczny, budujący i zachęcający do działania, tak jak to niektórzy mówią, że lepszy przykład niż wykład tutaj, bo że więcej pożytku z tego będzie dać komuś dobry przykład niż powiedzieć mu wykład. No zapewne tak jest, bo czyny mówią głośniej niż słowa. I to jest druga korzyść. I trzecią korzyścią, o której można by tutaj wspomnieć, to jest to, że posiadanie samokontroli umożliwia nam rozwinięcie dobra poprzez to, że rządzimy swoim usposobieniem tak, by to dobro w nas rozwinęły. Czyli jak gdyby to, co pokazałem, trzy korzyści, trzy takie duchowe miasta. Jedno z nich, to pierwsze, które było przedstawiane, to reprezentowało nam dobro, które przynosimy ze sobą na świat, które trzeba obronić, żebyśmy w trakcie naszego życia go nie utracili, co się wielu ludziom przytrafia w tym życiu, trzeba powiedzieć. Drugie miasto to jest miasto zła w nas, które też to zło ze sobą przynosimy, tą grzeszność na ten świat i to trzeba w drodze chrześcijańskiego rozwoju zniszczyć. No i trzecia rzecz, jaka jeszcze zostaje do zrobienia chrześcijaninowi, no to to jest to na miejsce zła, które miał i wytępił, trzeba wprowadzić dobro. Czyli trzeba uzupełnić to dobro, które przynieśliśmy ze sobą na ten świat, tym, czego nam brakowało. No i taki proces przeprowadzony w pełni daje doskonałość i ostatecznie wszyscy w coś taki proces będą mogli przejść. Ale żeby tego dokonać, znowu jest potrzebna samokontrola, umiejętność rządzenia samym sobą, żeby w dobrym postępowaniu trwać, bo dobre postępowanie właśnie pod kierunkiem Boga, boskiej opatrzności musi przynieść duchowy rozwój. Jeżeli nie przynosi, no to znaczy, że ktoś nie trwa w tym dobrym postępowaniu, nie potrafi rządzić sobą tak, by dobrze postępować, bo dobre postępowanie to jest naturalne prawo moralne. Dobre postępowanie przynosi dobre efekty. Jeżeli nie ma dobrych efektów w postaci rozwoju tego, który dobrze postępuje, no, można śmiało wątpić w to, czy ten ktoś dobrze postępuje, skoro nie ma efektów żadnych. Po owocach poznacie ich, powiedział nasz Pan, więc owocami dobrego postępowania pod kierunkiem boskiej opatrzności nie może być nic innego, jak tylko rozwój tego, który tak dobrze postępuje. Jeżeli tego rozwoju nie ma, no to znaczy się, że w jego postępowaniu coś jest nie tak, nad czym należałoby się zastanowić i korekty wprowadzić w swoim postępowaniu. To teraz jeszcze chwila, to już ostatni element wykładu na temat rozwijania samokontroli. Po tym, jak już trzeci wykład tutaj jest braterstwu przedstawiany, to sądzę, że nikogo nie trzeba już dłużej przekonywać o wartości samokontroli, że jak to dobrze jest umieć rządzić samym sobą i że każdy by chciał posiadać coraz większą miarę samokontroli, to na koniec właśnie kilka wskazówek, jak do tego osiągnąć. Czy jak mieć większą samokontrolę, jak być w stanie rządzić sobą w większej mierze niż do tej pory to robiliśmy. Więc pierwsza wskazówka, pierwsza taka metoda, to jest metoda prosta bardzo. Przez używanie samokontroli. Chcesz mieć więcej samokontroli? Używaj tej samokontroli, którą masz. To jest metoda, o której nasz Pan mówił, chociażby tak, gdy mówił, że temu, kto ma, to będzie przydane, a temu, kto nie ma, to nawet to, co ma, zostanie zabrane. Nasz Pan chciał powiedzieć, że temu, który używa tego, co ma, to będzie przydane i będzie miał tego więcej, a temu, kto nie używa tego, co ma, to zostanie mu to zabrane, choćby to nawet niewiele było. I zresztą w taki sposób człowiek się wszystkiego uczy w życiu. Jakbyśmy wzięli człowieka, który nie umie jeździć rowerem, to jeździć rowerem. No przez jeżdżenie rowerem. Nie ma innego sposobu nauczenia się jeżdżenia rowerem. Trzeba wsiąść na ten rower i zacząć jeździć. Tak samo tutaj w przypadku naszych uczuć. Tak jak w przypadku tego jazdy rowerem czy jazdy samochodem, to pożyteczne jest usłyszeć pewne teoretyczne wskazówki, które ktoś może nam udzielić, zanim zaczniemy się uczyć. To pomaga, jak ktoś powie pewne rzeczy, ale jeżeli ktoś by nawet, powiedzmy, o jeździe samochodem słuchał przez 10 lat wykładów, to z samego słuchania wykładów nie będzie po 10 latach umiał jeździć samochodem, bo żeby tą sztukę opanować, trzeba po prostu zacząć próbować. Oczywiście posiadanie pewnej wiedzy jest pożyteczne i może ten proces skrócić, bo ktoś nie będzie się musiał uczyć tego, że jeżeli włączę bieg bez ciśniętego sprzęgła, to mogę rozwalić skrzynię biegu, bo to będzie wiedział, to można komuś powiedzieć, a jak ktoś by nie miał zupełnie wiedzy, no to pewnie by porozwalał ten samochód wiele razy, ale by w końcu się nauczył, aha, że jak robiłem to, to się samochód psuł, to znaczy się, że tego nie należałoby robić, więc wiedza teoretyczna na początek pomaga, ale umiejętność praktyczną zdobywa się poprzez jej praktykowanie. Tak samo z czymkolwiek innym, z tabliczką mnożenia. Jest dobrze komuś pokazać tabliczkę mnożenia, jak to wygląda, ale dopóki nie da mu się iluś tam wielkiej ilości przykładów do rozwiązania, to on tego nie będzie umiał zastosować w praktyce. Bo rzeczy, umiejętności uczymy się poprzez wykonywanie tych umiejętności w praktyce, poprzez wykorzystywanie tych umiejętności i one przyrastają. Tak? Jak ktoś na przykład jest malarzem, to jeżeli maluje ciągle obrazy, to dochodzi do coraz większej wprawy w tym malowane tych obrazów, bo gdyby te ruchy, nad którymi w przeszłości musiał się zastanowić, czy to tak pociągnąć ten pędzel, to jeżeli tak zrobił to tysiące razy, to później nawet nie musi się zastanawiać, tylko mu ręka sama. Jak gdyby myślał o czymś innym, w tej chwili to ręka mu sama pójdzie w tą stronę, jeżeli 20 czy 30 lat dzień w dzień takie ruchy wykonywał, powstaje automatyzm u człowieka, jeżeli ciągle wykonuje pewne rzeczy, ta jego umiejętność jest tak wielka, że on nie musi nawet już się przykładać, jak gdyby samo przez się ona wykonuje, bo tak bardzo jest rozwinięta. I tak samo z samą kontrolą. Każdy posiada pewną miarę. Jeżeli będzie stosował tą miarę, którą ma, to będzie miał coraz więcej. Więc jeżeli będzie się starał rządzić sobą w dobrym postępowaniu, czyli jeżeli będzie starał się dobrze postępować, to w miarę upływu czasu będzie mu coraz łatwiej dobrze postępować. Tutaj początki tak mogą być najtrudniejsze. To, bo można by powiedzieć, że to jest duchowa gimnastyka. To jest tak samo jak z ćwiczeniem mięśni fizycznych. Chcesz mieć sprawne mięśnie, być silnym, to musisz używać tych mięśni, które masz. A jeżeli będziesz używał, to będzie ci przyrastało. Jak nie będziesz używał, to będziesz się robił coraz słabszy i twoje mięśnie osłabną, bo taka duchowa gimnastyka jest potrzebna. Tak nawet kiedyś był przytaczany taki przykład rolnika i cielęcia, które tam się urodziło u niego, że on właśnie chciał zdobyć dużą siłę fizyczną i skorzystając z tego, że małe ciele było, właśnie się urodziło, to postanowił, że będzie na tym cielęciu ćwiczył i zaczął od podnoszenia tego cielęcia do góry. Codziennie. No, a ponieważ to ciele przybiera na masie, więc on za każdym dniem podnosił coraz większy cięczoł. A raz ktoś w tym przykładzie mówił o tym, że tak doszedł do tego, że mógł dorosłego wołu podnieść, co już jest nieprawdą, a zaraz powiem z jakiego powodu, bowiem człowiek jest człowiekiem, a jako człowiek jest istotą ograniczoną i nasze limity rozwoju są postawione. Natura ludzka może dojść do pewnego poziomu i pewnego poziomu nie przekroczy. Możesz ćwiczyć 20 lat, 10 godzin dziennie i pewnego poziomu nie przekroczysz, bo to jest limit natury ludzkiej. Żeby na przykład podnoszenie ciężarów. Zresztą jak widzimy po tych sportowcach, którzy temu się poświęcają, oni dochodzą do pewnego limitu i później jak się kilogram uda zwiększyć po wielu miesiącach ćwiczeń, to jest wielki sukces, a później jak dochodzą do takiego punktu, że ćwiczą i ćwiczą i już więcej nie są w stanie podnieść wcale. Dlaczego? Doszli do limitu swoich możliwości indywidualnych, a jest też limit, że tak powiem, gatunkowy dla gatunku ludzkiego. Więc to nie jest tak, że jak człowiek będzie sobie po 20 deko ciężar coraz większy podnosił, że to w nieskończoność ten proces będzie trwał, że dojdzie, że będzie ileś tam ton w stanie podnieść, bo nie dojdzie, bo natura ludzka nie została przez Boga zaopanowana po to, by 20 czy 30 ton była w stanie podnieść i nikt do takiego poziomu nie dojdzie, nawet ile by nie ćwiczył. ale to w przypadku rozwoju naszego charakteru to takiego zagrożenia nie ma, żebyśmy doszli do granicy możliwości rozwinięcia do natury ludzkiej danej cechy, bo jest to tak trudne dojść w warunkach niedoskonałości, że nasz problem polega na tym, że nam dużo brakuje do tego limitu i spokojnie możemy rozwijać i przyrost będzie, bo jesteśmy daleko od górnej granicy możliwości natury ludzkiej do rozwinięcia danego uczucia. Ale to właśnie pokazuje to, że to jest najważniejsza metoda do rozwoju charakteru, bo to nie tylko do samokontroli, to samo działa w przypadku wszystkich innych zalet charakteru. A nie tylko zalet charakteru, tak jak były przytaczane przykłady z tym z samochodem czy z rowerem, do każdej umiejętności życiowej, tak? Jeżeli na przykład ktoś ma problemy z rozmawianiem z ludźmi, bo jakoś tak jest nieśmiały, skrępowany i to mu się ciężko idzie, a załóżmy, że chciałby, uznałby, że jest to stosowne, żeby tak się dobrze czuć w towarzystwie innych ludzi, no to w jaki sposób może dojść do tego? No, przez spotykanie się i rozmawianie z ludźmi. Nie ma innej metody. Im częściej to będzie robił, to tym lepiej będzie mu to szło po pewnym czasie. Tak to jest nawet zauważone, nawet w jednej książce z klasyki literatury angielskiej o tym było, że jak właśnie jeden młody mężczyzna skarżył się do kobiety, że on to tak ma problemy w kontaktach z innymi ludźmi, dlatego tak wypada za na sztywnego, dumnego, że nie potrafi się zachować z tym, no to ona powiedziała to, że to właśnie tak mu powiedziała, no wiesz, ja na pianinie też słabo gram, ale wiesz dlaczego? Bo za mało ćwiczę, słabo gram na pianinie i tak samo ty z tymi ludźmi. Za mało spotykasz się i rozmawiasz z ludźmi. I dlatego jest dla ciebie to takie trudne i unikasz tego, tak, bo to ci źle wypada. Tak samo jakbym więcej ćwiczyła na pianinie, grałabym lepiej na tym pianinie, a gram tak skromnie, bo nie ćwiczę wystarczająco. Więc przez używanie posiadanych przez nas umiejętności je szlifujemy i one robią się coraz większe. I dotyczy to nie tylko umiejętności doczesnych, dotyczy to też zalet charakteru. A druga metoda, która też jest pomocna, to jest podbijanie serca i umysłu pod wpływ Słowa Bożego poprzez rozmyślanie o odpowiednich częściach Słowa Bożego. Bo Słowo Boże ma to do siebie, że zresztą tak działają wszystkie myśli, wszystkie idee, które człowiek czyta i o których rozmyśla, wywierają na niego wpływ. Odciskają się na jego sercu, mają tendencję kształtować jakieś uczucia. Więc Słowo Boże, chociażby z samej tej ogólnej zasady, także to czyni, a poza tym jest jeszcze więcej, bo Słowo Boże, Biblia, nie zawiera myśli ludzkich, tylko boskich, naładowanych boską energią, można powiedzieć, jak drut pod napięciem. Kontakt z nim nie pozostaje bez śladu, tylko odciska się na tym, który ma z nim kontakt. Inne myśli ludzkie, chociaż mają moc, nie są aż tak potężne, bo boska energia przenika Słowo Boże i możemy dzięki temu także wspierać nasz rozwój samokontroli, tak samo jak rozwój wszelkich innych zalet charakteru, bo te metody to pasują do wszystkich zalet charakteru. Więc co trzeba zrobić? No, trzeba znaleźć te części Słowa Bożego, które mówią o samokontroli, które na przykład pokazują jednostki, które cechowały się mocną samokontrolą i trwały w dobrym postępowaniu, zaznajomić się, ale to nie wystarczy tylko przeczytać o tym, to trzeba o tym rozmyślać. Bo myśl, która przelotnie wchodzi do naszego umysłu, tak jak to się mówi, że jednym uchem wpadło, drugim wypadło, no to takie myśli to niewielki wpływ wywierają na nas, niewielki albo żaden czasami wręcz, ale to trzeba rozmyśliwać o tym, trzeba utrzymywać to w swoim sercu i umyśle, czyli myśleć, rozważać to, zastanawiać się, zachwycać się, wręcz bym powiedział, lubować się tym, to wtedy to zaczyna odciskać wpływ na nasze uczucia pozytywny, pomagając nam rozwinąć tutaj odpowiednie uczucia. No i metoda trzecia, która powiedziałbym bezpośrednio wynika z tej drugiej, ale jest podawana najczęściej jako oddzielna, to jest naśladowanie Boga i Chrystusa poprzez pobożne rozmyślanie o ich samokontroli. No bo we wszystkim Bóg z Chrystusem są najlepszymi przykładami, najlepszymi wzorcami do naśladowania, więc zapewne dlatego są tutaj wyszczególnieni jako oddzielny punkt, chociaż to wynika z tej poprzedniej metody. I Bóg ma wielką samokontrolę. W czym ona się przejawia? No w tym, że konsekwentnie realizuje swoje plany. Bóg sobie pewien plan opracował bardzo dawno temu i konsekwentnie go realizuje. I to ile tysięcy lat już realizuje ten swój plan. W tym czasie są ci, którzy starają się jego plan zniweczyć. Jest szatan, który mu przeciwdziała, zły aniołowie, bo ogólnie Bóg jest zniesławiany, pogardzany, wyśmiewany przez ludzkość, a Bóg wszystko to znosi, bowiem jego plan przewiduje coś takiego. Co więcej, jego plan przewiduje, że z tego wszystkiego, z doświadczenia ze złem, ogólnie mówiąc, w przyszłości on wyprowadzi pozytywne lekcje. Więc tego doświadczenia ze złem wcale nie skraca. Tutaj jeszcze pomyślmy sobie o tym, że Bóg jest wszechmocny i mógłby w każdej chwili przerwać to, co się tutaj dzieje na ziemi i to zakończyć. Tak jak my byśmy na przykład chcieli zrobić. Na przykład jakby nam ktoś naubliżał w danej chwili, to byśmy, jakby ja zniszczę to wszystko. Ale niekoniecznie naubliżał, wystarczy, żeby nie był wystarczająco uprzejmy. I to nie tylko nam, to naprawdę bardzo zacnym ludziom takie pragnienia, zacniejszym niż nam. Tutaj mam na myśli takich dwóch braci. Jeden miał na imię Jan, drugi Jakub. I chodzili razem z Jezusem. Wybrał ich Jezus na apostołów, dlatego sądzę, że to zacniejsi ludzie niż my, ale jak była wioska samarytańska, która nie chciała ich Pana przyjąć, to od razu mieli pomysł, co z tym zrobić. Tak, powiedz Panie słowo, a czy chcesz, ściągniemy ogień z nieba, spali ich wszystkich. Co oni strasznego zrobili? No nie chcieli Jezusa przyjąć, no bo Żyd. Uprzedzenie. No, cechowali się uprzedzeniem na tle narodowościowym. Czy to jest taka straszna zbrodnia? Żydzi nie byli lepsi. Tak i same mieli uprzedzenia względem Samarytan, jak Samarytanie względem nich, a może nawet jeszcze większe, bo Żydzi ogólnie uważali się za naród wybrany i za lepszych od innych i w sumie Samarytanie to mieli uprzedzenia jak gdyby wtórne, wywołane przez Żydów, bo jeżeli ktoś pogardza kimś, no ten, to jest pewne, że ten ktoś pogardzany też zacznie pogardzać tym, żeby sobie to jakoś zrekompensować. To w taki sposób działają uczucia, że takie lustrzane odbicie się robi. Uczucia najczęściej są odbijane. Jeżeli rzutujemy na kogoś jakieś uczucia, to on najprawdopodobniej odbije takimi samymi uczuciami, a na pewno to działa w przypadku negatywnych uczuć. Pozytywnych często, w przypadku negatywnych zawsze coś takiego działa. Więc chcieli w taki sposób się zachować, bo taką wyrządzono, no, powiem, zniewaga pewnego rodzaju spotkała ich Pana. Tutaj tak chcieli się zachować, no ale Jezus im powiedział, że nie wiedzą, jakiego ducha są. I tak samo, a czy może jest wrażenie, że Bóg w każdym momencie jest lżony i ktoś go przeklina w każdej sekundzie na tym świecie, a czasami może to robić w danej chwili tysiące ludzi, czy też z niego się naśmiewać, z jego słowa, z tego, co powiedział. I on by mógł to przerwać w każdej chwili, gdyby tylko chciał, ale tego nie robi, bo on potrafi rządzić sobą, bo on przewidział pewien plan i on go konsekwentnie realizuje i nikt, ani człowiek, ani upadła duchowa istota, żadna, nie wytrąci go z realizacji jego planu. Więc olbrzymia samokontrola, umiejętność rządzenia samym sobą, wzór do naśladowania i o Bogu i o naszym Panu można tak rozmyślać w taki sposób, żeby zrealizować plan. Czyż nasz Pan tutaj, będąc na ziemi, tak samo nie powiedział? Tutaj apostoł, gdy był aresztowany, żeby zostać, no, ponieść haniebną śmierć na krzyżu, tak apostoł Piotr chciał go bronić wtedy tym mieczem swoim, a nasz Pan powiedział przecież, że gdyby chciał, to mógłby. Nie takiego Piotra z tym mieczem. 12 legionów aniołów. A żeby tych wszystkich tutaj, że tak powiem, poskromić, rozwalić tych przeciwników, to wystarczyłby jeden anioł. Całkowicie różnica między siłą natury duchowej a ludzkiej jest taka, że jeden byłby zupełnie wystarczający, żeby rozbroić, a czy wręcz kompletnie unicestwić wszystkich tych, którzy wyszli aresztować naszego Pana. A nasz Pan mówi, że mógłby prosić o 12 legionów, a jeżeli dobrze pamiętam z historii, legion miał chyba 6 tysięcy żołnierzy, 12 razy 6, 72 tysiące istot duchowych, tak, że ma do swojej dyspozycji, gdyby chciał, ale wtedy jakby się wypełniły pisma, wtedy jakby się zrealizował plan Boży, gdyby on coś takiego poprosił. Nasz Pan też, wielką mając samą kontrolę, realizował konsekwentnie plan, jakim dla niego było złożenie ofiary z samego siebie. I chociaż ten plan był bardzo przykry, zwłaszcza te ostatnie godziny życia naszego Pana, te kilkanaście godzin, to kolosalne, niesamowite cierpienia go wtedy spotykały, ale nasz Pan konsekwentnie dążył do zrealizowania swojego planu, bowiem potrafił rządzić samym sobą. Gdyby wziąć sobie takie przykłady i na tym się zastanowić, to będzie pobudzało rozwój naszej własnej samokontroli. Zgodnie z polskim przysłowiem, które mówi, że z kim przestajesz, takim się stajesz. Jak rozmyślasz o Bogu i o Chrystusie dużo, to jest tak, jak gdybyś z nimi przestawał. Tak jakby oni byli twoimi znajomymi, z którymi tak normalnie możesz mieć ludzkich znajomych, przyjaciół, z którymi spędzasz czas, rozmawiasz. To z Bogiem i Chrystusem, wiadomo, nie pojawią się obok nas jako istoty, ale poprzez badanie ich słowa, to jest tak, jak gdyby do nas mówili. Tak? Jak znasz, jeżeli czytamy słowa naszego Pana, to jest tak, jakby nasz Pan siedział obok nas i z nami rozmawiał. I to jak gdyby co za różnica, czy myśmy przeczytali to, czy jak gdyby on to, te słowa wypowiedział w tym momencie. Po prostu z nim przestajemy. Różnica jest taka, że nie możemy go, tak jak przyjaciela, z którym siedzimy, zapytać i on powie bez odpowiedzi, znaczy od razu bezpośrednio do naszego pytania, dokładnie tak jak zapytaliśmy, to do naszego Pana takiej odpowiedzi nie uzyskamy, ale nasz Pan powiedział nam, że to, co powiedział, jest wystarczające dla naszego rozwoju, więc przestawajmy z naszym Panem, przestawajmy z Bogiem, a dzięki temu będziemy mogli się w naszym życiu duchowo rozwijać, bo będziemy się do nich upodabniać, bo człowiek się upodabnia do swojego otoczenia, do swojego środowiska, do tych, z którymi spędza czas. Tak to działa na poziomie doczesnym, tak samo działa to na poziomie duchowym. No i ja mówiłem, że to już ostatni element, okazuje się, że jeszcze jeden element, ale on jest bardzo krótki. Testowanie, czy też próbowanie naszej samokontroli. Wszystkie uczucia nasze, wszystkie nasze zalety charakteru poddawane są próbom i tak samo samokontrola poddawana jest doświadczeniu, jest sprawdzana doświadczalnie pośród różnych niekorzystnych okoliczności, które nas w życiu spotykają i sprawiają, że dobre postępowanie staje się trudne. To jest właśnie wtedy specjalny test dla samokontroli, by dobrze postępować wtedy, kiedy robi się trudno, kiedy pojawiają się nieprzychylne okoliczności, czyli odpowiednio postępować, gdy pojawiają się straty, rozczarowania, zwłoki, opóźnienia, ograniczenia, gdy musimy borykać się z wadami naszymi i wadami innych, gdy spotykają nas kary, cierpienia, sprzeciwy, braki, niedostatki, choroby, ogólnie można by powiedzieć wszelkiego rodzaju utrapienia, których jest wiele. No i Pan daje nam, pozwala, aby takie rzeczy nas spotykały w swojej opatrzności i patrzy, czy w tych okolicznościach rządzimy sobą w dobrym postępowaniu. Bo jeżeli rządzimy, to nasza samokontrola się rozwija i nie tylko się rozwija, bo te doświadczenia nie były po to, żeby sprawdzić, czy samokontrola działa. One były po to, byśmy rozwinęli jakieś zalety i usunęli jakieś wady, a dodatkowym bonusem, moglibyśmy powiedzieć, jest to, że samokontrola, jeśli wytrwa w dobrym postępowaniu, po takim czymś robi się jeszcze mocniejsza niż była wcześniej, bo potrafiliśmy zarządzać sobą w dobrym postępowaniu w trudniejszych niż zwykle okolicznościach, a to wymaga większej miary samokontroli, więc jak gdybyśmy wzbiliśmy, jak gdyby Bóg wtedy wymusił na nas ten rozwój, że stawiam przed tobą trochę trudniejsze zadanie, a wiem, że jak się postarasz, to dasz radę. No i jak myśmy się postarali, to wtedy następuje rozwój, bo rozwój zawsze następuje na skutek wysiłku podjętego przez nas w tych okolicznościach, jakie Bóg opatrznościowo wprowadził w nasze życie. Więc tak to wygląda testowanie. I finałowe zdanie na zakończenie tego wykładu brzmi tak. Odnośnie zalet charakteru. Powiemy coś o ważnych zaletach charakteru. Wiara jest. Miłość jest i samokontrola. Co prawda nie będzie to, jak apostoł Paweł mówił do Koryntian, że jest wiara, nadzieja,
znaczy tak, wiara, miłość i nadzieja, i że miłość jest największa z tych zalet. Tutaj troszeczkę inaczej to podam, że wiara w tej epoce, w której żyjemy, jest najważniejszą zaletą charakteru. Miłość jest, była i będzie zawsze najwspanialszą zaletą charakteru, dlatego apostoł Paweł pisał, że jest największa, bo jest najwspanialsza zaleta charakteru. A samokontrola, o której mówiliśmy, była, jest i będzie najbardziej uniwersalnie działającą zaletą charakteru, bowiem bez jej udziału nie można zrobić żadnego dobrego uczynku i ona jest właśnie takim, czy ma funkcję wykonawczą i dzięki niej można zobaczyć inne zalety charakteru, bo one się uzewnętrznią w naszym postępowaniu, a bez niej to nawet te inne zalety charakteru nie będą mogły działać, dlatego jest taką najbardziej uniwersalnie, czyli najszerzej działającą ze wszystkich zalet charakteru, bo jako jedyna ma charakter wykonawczy, wszystkie inne mają funkcje innego rodzaju, bardziej takie wewnętrzne, do pobudzania nas do czegoś, a tylko przez bardziej, ta ma taką funkcję wykonawczą i poprzez nią, poprzez jej działanie można zauważyć, jak działają inne zalety naszego charakteru. Bo to, czy człowiek jest wewnętrznie wierzący, czy nie, to nie widać po nim, jak się... Ale jeżeli on jest wierzący i potrafi rządzić sobą samym, to wtedy w jego postępowaniu widać, że jest człowiekiem wierzącym, bo postępuje tak, jak postępuje człowiek wierzący. A człowiek, który może być wierzący w Boga, ale jest taki bezsilny, bez tej stanowczości, bez siły woli, to można popatrzeć czasami na jego postępowanie i rodzi się pytanie, on jest wierzący, czy nie? Wierzący człowiek tak postępuje? No właśnie nie bardzo postępuje, no ale to przez to jeszcze nie znaczy, że jest niewierzący, tylko że nie ma tak wielkie trudności z postępowaniem ze swoją wiarą. Być może, bo jego samokontrola, umiejętność rządzenia samą sobą jest taka słaba. Więc życzę braterstwu wielu błogosławieństw i sukcesów w rozwijaniu i samokontroli, i pozostałych zalet charakteru. Dziękuję za wysłuchanie.